Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam panią prezes i pracowników spółki Nobaltika. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panie marszałku. I pan już wie, o co ja pana na wstępie zapytam. Rozumiem, że słyszał pan zapowiedź naszej rozmowy na antenie. To ja tak przekornie trochę, bo chciałem pana zapytać, z czego to jest cytat? Czy pan może powiedzieć, tradycja naszych dziejów jest warownym murem? To jest właśnie kolęda świąteczna, wieczerza, to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni.
Nasza tradycja to również wyzwania, z którymi sobie świetnie radzimy. I jestem przekonany, że od 1 kwietnia, i to nie jest prima aprilis, mamy przełom w spółce. Mamy nową zarządzającą, pełną werwy, pełną energii, która postawi sprawy wewnętrzne na właściwe tory. I jestem przekonany, że jej animusz i energia spowoduje to, że już wkrótce mieszkańcy, pasażerowie mniej będą krytykować fale.
To teraz wyjaśnijmy słuchaczom, skąd ten cytat. To był cytat oczywiście z filmu Miś. Fala, a w zasadzie spółka Innobaltika dostała ostatnio taką antynagrodę Misia właśnie za najgorzej wydane publiczne pieniądze, za dobry pomysł, ale źle zrealizowaną inwestycję. Co zrobicie tak naprawdę z tą nagrodą? Bo chyba nie została przyjęta z tego, co pojawia się w informacjach chociażby od Warsaw Enterprise Institute, fundacji, która tę nagrodę przyznała. Może warto przyjąć tego misia?
Ja absolutnie nie jestem impregnowany na krytykę. Aha. Szkoda, że nikt z organizatorów nie zatelefonował ani do mnie, ani do pani prezes, bo jeżeli byśmy przyjęli tą nagrodę, to ręczę panu redaktorowi i ręczę słuchaczom, że po raz ostatni. Naprawdę od 2 miesięcy sprawy spółki, sprawy związane z poprawą funkcjonalności systemu Fala zmierzają w dobrym kierunku.
To co się zmieniło od tego 1 kwietnia? No bo to też uczciwie powiedzmy, ta nagroda pewnie jest za początek tej działalności i już niekoniecznie za to, co wydarzyło się po 1 kwietnia. Jest rzeczywiście nowa pani prezes w spółce, ale problemy no jednak pozostają, bo ciągle pasażerowie zgłaszają te niedogodności różne, niedziałające falomaty, kłopoty z aplikacją i tak dalej. To jest już no, taka historia, która się powtarza.
Jasne, ale musimy sobie zdać sprawę z faktu, że Fala działa. Świadczą o tym cyfry. Ponad 12 milionów sprzedanych biletów, czy też ponad 373 tysiące aktywnych uczestników. Problemem jest funkcjonalność, poprawa funkcjonalności i poprawa likwidacja awaryjności systemu. Nad tym działa nowy zespół wykwalifikowanych pracowników. W chwili obecnej potrafimy już zdalnie naprawić nieczynne falomaty bądź uszkodzone falomaty. To jest pewien postęp, to jest pewien krok milowy we właściwą stronę. Oprócz tych uwarunkowań wewnętrznych, na które my właściciele mamy wpływ, są jeszcze uwarunkowania zewnętrzne związane z chociażby z prawem zamówień publicznych i wyłonieniem firmy, która będzie razem z pracownikami i zarządem spółki Innobaltika pracować nad nowymi funkcjonalnościami, przede wszystkim aplikacji.
Technikalia to jedna rzecz, a druga rzecz to też jest wizerunek trochę tego projektu. Sądzi pan, że się kiedyś uda odmienić ten negatywny jednak wizerunek Fali?
Ja myślę, że od lipca trend ulegnie zmianie i będziemy z falą płynąć we właściwym kierunku.
To co się stanie takiego, że od lipca akurat?
Bo do końca czerwca mają zakończyć się prace nad poprawą funkcjonalności aplikacji.
Aha.
I nowe narzędzie damy do korzystania pasażerom.
To już niewiele czasu, można powiedzieć.
No, miesiąc.
Zostało. Miesiąc.
Z kawałkiem.
I co? I sądzi pan, że od lipca rzeczywiście będzie to zupełnie nowe otwarcie tego projektu?
Ja zawsze byłem optymistą. Gdybym nie był optymistą, nie byłbym tu, gdzie jestem.
Aha. No, nie byłby pan tutaj, gdzie pan jest, gdyby ludzie na pana nie zagłosowali, ja bym tak powiedział. To chyba tak to wygląda.
Ale
tak
to już, trzeba mieć energię, trzeba mieć wiarę.
Tak już poważnie i realistycznie na to patrząc. To tak ma być, że druga połowa roku to jest co? Nowy start tego projektu i bezproblemowe funkcjonowanie?
Nowa pani prezes, nowa energia, nowi ludzie, nowa aplikacja, może inaczej, poprawiona aplikacja, to wszystko powinno spowodować zadowolenie mieszkańców i w końcu odwrócenie tego trendu negatywnego w ocenie systemu, w ocenie fali, w ocenie aplikacji, którą dajemy naszym mieszkańcom.
I tutaj stawiamy kropkę w tym temacie, umówimy się tak we wrześniu na przykład.
Jestem do dyspozycji.
Ponownie na rozmowę o fali, zobaczymy jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście po lipcu będzie nowa fala fali. I to zakończmy. Panie Marszałku, o pociągi chcę pana popytać, bo kilka inwestycji kolejowych trwa na Pomorzu, trwa modernizowanie linii, ale widziałem, że są też postępy i będzie powrót pociągów do Somonina. Jak to ma wyglądać dokładnie?
Tak, pewien etap remontu, przebudowy, modernizacji linii kolejowej w kierunku Bydgoszczy się zakończył do Somonina. W związku z tym od 14 czerwca, więc niebawem, do Somonina będzie jeździć 17 par pociągów.
Dziennie?
Tak. Aha. W dni powszednie.
Dni powszednie.
Póki co w dni wolne pociągi nie będą jeździć, będzie kursować komunikacja zastępcza. Dni wolne dajemy firmie wykonawczej na montaż tak zwanych drutów związanych z elektryfikacją tej linii.
Aha. No dobra. I co dalej? Bo to nie będzie koniec prac. Jak długo jeszcze prace na tej linii będą trwały? To można przewidywać?
No, ostateczny termin to jest jeszcze grubo ponad półtorej roku. Ale najważniejsze jest to, że kolejny etap został zakończony i pociągi z Wrzeszcza nie będą kończyć biegu w Kartuzach, będą kończyć bieg w Somoninie. Tam nastąpi zmiana kierunku i powrót do Wrzeszcza. Tak jak powiedziałem, w dni powszednie 17 par pociągów. Rewolucja transportowa, komunikacyjna dla gminy Somonin.
To na pewno dla mieszkańców ważne, a jeżeli chodzi jeszcze o to, co dzieje się z kolejami na Pomorzu, cały czas jest w tak zwany projekt tak zwanego usamorządowienia szybkiej kolei miejskiej w grze. To się wydarzy w tym roku? Takie były zapowiedzi?
No, oprócz tej rewolucji budowlanej, którą widzimy, która też troszeczkę nam utrudnia życie, jest kwestia związana z właścicielstwem naszego aglomeracyjnego przewoźnika. Przecież no, to jest irracjonalne, to jest chore, że on ma właściciela w Warszawie, że firma o zasięgu aglomeracyjnym, to najwyżej regionalnym, ma właściciela w stolicy. To nie jest Intercity, to jest nasza trójmiejska SKM-ka i ona dla sprawnego zarządzania tą firmą powinna mieć właściciela tu, na Pomorzu.
To jest jasne, to jest problem zdefiniowany nie wczoraj, tylko już lata temu i pytam o to, co się w tej sprawie dzieje, no bo były zapowiedzi takie, że w tej kadencji szybka kolej miejska stanie się w 100% samorządową spółką. Wiem, że rozmowy trwały i był wiceminister Piotr Malepszak tutaj w tej sprawie. Co ustaliliście?
Są rozważane dwa scenariusze. Scenariusz związany ze zmianą ustawą i scenariusz biznesowy. Obydwa są na stole, wokół obydwóch toczy się dyskusja.
Czyli przełomu nie ma cały czas.
Wydaje się, że jest światełko w tunelu.
Dobrze. I jak długo to światełko świecić będzie jeszcze?
Do końca roku.
Czyli w tym roku to usamorządowienie się wydarzy?
Na koniec roku powinniśmy mieć wiedzę, czy się wydarzy, jaką metodą się wydarzy i kiedy się
czyli
wydarzy.
Czyli tak naprawdę jest to znak zapytania.
Nie, światełko w tunelu. Pytajniki są zawsze. Życie dostawia pytajniki co rusz.
Nie, no to jest jasne, ale panie marszałku, tak już poważnie mówiąc, no to było zapowiadane od dawna. Czas płynie. Wybory już w przyszłym roku kolejne, panie zaraz się będzie kadencja ta kończyła.
Panie redaktorze, aktualne. Ja nie jestem posłem, więc pytania, które pan kieruje, to przede wszystkim w pierwszym rzędzie do ustawodawcy, do parlamentarzystów. Oni piszą nam prawo. W związku z tym, że...
Ale wy lobbujecie, pilnujecie. Jako samorządowcy,
tak, ale ja nie jestem zadowolony z tempa zmian legislacyjnych. W związku z tym rozważamy inny scenariusz, tak zwany scenariusz biznesowy, który pozwoli nam, niezależnie od zmian legislacyjnych, doprowadzić usamorządowienie SKM-ki do szczęśliwego finału.
I sądzi pan, że to się uda w tym roku, czy tego nie wiemy? No bo to jakby jest tak...
ten scenariusz, o którym ja mówię, jest do zrealizowania w ciągu pół roku.
Okej, okay, dobra. I tutaj zakończmy. Chcę jeszcze pana o jedną rzecz zapytać. O drogę wojewódzką 211. To jest trasa z Kartuz do Sierakowic. Tam mieszkańcy zgłaszają taki problem dotyczący takich fragmentów, gdzie jest wybrakowana ścieżka rowerowa. Nie ma tego ciągu rowerowego. Podobno jest tak, że Zarząd Dróg Wojewódzkich jest otwarty na to, żeby to zrealizować, ale raczej sfinansować by to musiały samorządy. Jest jakaś szansa na to?
Kilka lat temu droga 211 była gruntownie zmodernizowana. Ona dostała ścieżkę rowerową na terenach zamieszkałych. Faktem jest, że na terenach tak zwanych szlakowych, niezamieszkałych, nie ma ścieżki rowerowej.
No ona jest taka poszatkowana po prostu. Tak.
Tak. My przywiązujemy od roku dużą wagę do ścieżek rowerowych, ale o charakterze nie turystycznym, tylko o charakterze uzupełniającym transport publiczny.
I tu trochę o to chodzi, żeby ci, którzy się poruszają tą ścieżką, nie musieli zjeżdżać co jakiś czas na jezdnię i jechać normalną drogą, tylko mieli odseparowaną ścieżkę.
Ale idea jest taka, aby współpracować z samorządowcami i wspólnie realizować te projekty wzdłuż dróg wojewódzkich służących mieszkańcom danej gminy czy danego powiatu. Jesteśmy otwarci na współpracę.
Ale województwo samo na siebie tego nie weźmie po prostu.
W skali województwa jest to za duże zadanie, patrząc z lotu ptaka na Pomorze, na województwo pomorskie, i musimy posiłkować się synergią i musimy w tworzeniu inżynierii finansowej i musimy posiłkować się pieniędzmi nie tylko z budżetu województwa. Nie dźwigniemy tylko z pieniędzy budżetowych pomorskiego.
I to będzie puenta w tej sprawie i puenta naszej rozmowy zarazem, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Gość Radia Gdańsk.